samochody stawały z boku, bo był tak lepki śnieg, tak to mocno padało. A ja cały czas pyr, 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 dzida, 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 dzida. I co ciekawe, tam zrobiłem 8000 kilometrów, słuchajcie, w 14 dni. Zimą. Zimą. Jak ja wróciłem, to sam byłem zszokowany, ale to powodowało, że ja jeździłem tam wtedy do tam 12, 1 w nocy, bo chcąc zrobić te kilometry, które sobie zakładałem, to musiałem je gdzieś dociągać. A te narty mi powodowały, bo to o tym chcę powiedzieć, jakby już nie o tym dystansie, tylko te narty powodowały, że ja mogłem cały czas jechać. No, w przypadku Leny nie byłem przygotowany na to, zresztą tutaj na Alasce też nie miałem jakichś długich kolców, że ten przejazd przez tą rzekę po pierwsze będzie tak ekstremalnie zimny dla mnie, bo ten mróz, który poszedł spod tej rzeki, z tego lodu, ponad tam blisko 60 kilku stopni zimna, on mnie zamknął jakby w kapsule. Po prostu czułem się jak zamknięty. Do tego miałem bardzo małe kolce, które nie trzymały się tego lodu na rzece. Więc wspierałem się nartami. Jak położyłem te narty, to motocykl nie jechał. I on się tak ślimaczył przez tą rzekę. 20 kilka kilometrów wydawało mi się wieki. Dzisiaj po 4 latach, patrząc na to z zewnątrz, bym powiedział, wiedząc, co mnie tam wtedy spotkało, stąd też mówiłem o tym synu, nie idź tą drogą, chyba bym się już nie zdecydował, powiem wam.
Dziś o potrzebie tak palącej, że żadna zima jej nie straszna. Mój gość przemierza planetę motorem wyposażonym w narty. Dojechał do najzimniejszego miasta świata, a niedawno poprawił trasą przez Kanadę do alaskańskiej zatoki Oceanu Arktycznego. To opowieść o podróży tej jednej myśli, która najpierw staje się marzeniem, potem przeobraża w plan, a na koniec to już szalony slalom przez przeciwności losu. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu, z tej strony kapitan Giovanni Gdziebądź. Dziś znowu zabieram Was w podróż i oczywiście nie jestem sam. Marek Suslik, White Wolf, dzień dobry.
Cześć, witam wszystkich.
Marek Suslik, podróżnik ekstremalny, wyprawowiec, sportowiec, motocyklista, motocyklisto-narciarz.
O, to jest dobre określenie.
To jest chyba nowa i bardzo wąska specjalizacja. Ile osób może liczyć społeczność motocyklisto-narciarzy?
Myślę, że motocyklisto-narciarzy to już rośnie ta społeczność, ale zaczynało niewielu, naprawdę niewielu. Aha. A w tym takim formacie światowym to myślę, że to jest kilka osób. No ja osobiście znam 3 osoby, które poruszały się z nartami w ten sposób.
Dojdziemy do tego. Natomiast no jesteś świeżo po ukończeniu swojej spektakularnej wyprawy alaskańskiej z Montrealu do Zatoki Prudhoe nad Oceanem Arktycznym, tak? Kiedy ukończyłeś?
No dokładnie mija dzisiaj tydzień, kiedy jestem w domu po powrocie, więc jeszcze w zasadzie żyję tym, nie umiem się odnaleźć.
A doszedłeś do siebie?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie i co ciekawe, jeszcze nie rozwiązałem tej podróży, z której wróciłem, z tej wyprawy, już kombinuję, co dalej.
A ty wróciłeś, ale bardzo ważny element tej wyprawy wciąż pozostaje za wielką wodą.
Tak, no w zasadzie trzeba wspomnieć też tutaj o całym moim teamie, bo to nie tylko ja, czyli tutaj Sebastian i Władek. My wróciliśmy z Władkiem ten tydzień temu. Władek nieszczęśliwie z tego, że najlepiej zna bardzo specyficzny język angielski techniczny, został tam dłużej, żeby te nasze pojazdy, o których właśnie mówisz, czyli samochód i motocykl, ściągnąć. Trochę to trwało. Na tyle długo, że Władek zdążył wrócić, a sprzęty jeszcze tam zostały. Cały czas czekają na transport, więc mija tydzień od zakończenia wyprawy i w urzędzie celnym wciąż stoi samochód i motocykl.
Ja się bardzo cieszę, że nie udało nam się złapać przed twoim wylotem. I mówisz, dobra, słuchaj, wrócę, to wtedy pogadamy, akurat minęliśmy się, ty byłeś w Warszawie, ja byłem w Bieszczadach, bo bardzo szczegółowo śledziłem twoje przygody. No i myślę, że tutaj przygody to, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale działo się. Słuchaj, ja bym chciał odczytać opis tej wyprawy i żebyś mi w skrócie powiedział, czy to wszystko jest prawda, czy to się zgadza. Wyprawa, ekspedycja nazywała się Alaska Winter Expedition 2024.
Tak.
Start 24 stycznia z Montrealu.
Tak.
A data?
A data...
24 stycznia?
Tak, 24 stycznia to był, to było jakby nasze... Przylot, bym powiedział, do Montrealu,
okay.
Bo od tego zaczęła się w ogóle cała jazda na miejscu i to nie było dokładnie 24 stycznia, tylko dwa tygodnie później.
Dokładnie, do tego dążę. Planowany dystans 9,5 tysiąca kilometrów.
Tak, i to udało się zrealizować z przesunięciem z Montrealu do Toronto tak de facto, bo się przemieściliśmy do Toronto, żeby tam z Polonią kanadyjską jakby wystartować z taką fetą, ale to przygody były już od Montrealu w zasadzie.
Do tego przejdziemy. Finał w Prudhoe Bay, Alaska. Wszystko się zgadza. Ten planowany dystans 9,5 tysiąca kilometrów, on nie był przypadkowy. Mogliście wystartować w Vancouver, mogliście wystartować w Winnipeg, w Banff, gdziekolwiek. Dlaczego akurat Montreal?
To trochę jest częścią wcześniejszej historii. Tutaj na chwilę wrócę do tej wcześniejszej wyprawy, czyli Syberii, bo tak de facto Syberię pokonywałem od Polski na kołach do samego Jakucka. Tam też było założenie, żeby spróbować dojechać do najzimniejszego miasta.
Do Miakonu.
Tak jest, do Miakonu, do Mieścinki. Skończyło się na Jakucku, już nie będę o tym opowiadał, bo to jest kolejną fajną historię.
Jeszcze nie będziesz o tym opowiadał,
bo myślę,
że do tego wrócimy.
Okay. Więc patrząc sobie na tamten dystans, w którymś momencie życia sobie uświadomiłem, że ja bym chciał jakby przejechać kulę ziemską, tą północną, dookoła motocyklem. Po prostu zmierzyć się z tym. I stąd ten pomysł na Montreal, i to też nie do końca tak, bo wszyscy mnie namawiali, żebym jechał przez Stany. Prościej, łatwiej, więcej Polonii.
Ale to nie chodzi o to, żeby prościej.
No właśnie, to jest raz. Dwa, jak w ogóle brzmi... Przejechałem Amerykę. Ile ludzi przejechało Amerykę? Mnóstwo ludzi przejechało Amerykę. A oczywiście żartuję. A przejeżdżając Kanadę, brzmi to już trochę lepiej, nie? Więc po pierwsze odległość. Chciałem maksymalnie długo jechać przez Kanadę, żeby móc spiąć te dwa odcinki, Syberię i Kanadę. Po drugie, zawsze moim marzeniem oprócz Alaski i Syberii był Yukon. To jest coś, co... No dla mnie to jest mityzm, taki po prostu, jak ja mówię Yukon, jak ja mówię Alaska, jak ja mówię Syberia, to wywołuje się nawet teraz w tej chwili taka gęsia skórka. To jest coś takiego, jeszcze jak do tego dołożymy zimę, no bo paradoksalnie jednak zimą jest tam prościej dojechać niż latem, bo latem moskity, roztopy, woda. Więc te postanowienie całej tej Kanady plus Alaski, plus połączenie tych dwóch odcinków, plus ta Skandynawia, którą zrobiłem dużo, dużo wcześniej też w zimie, to jest takie umowne, nazwijmy się, zamknięcie kuli ziemskiej, tej północnej części w okresie zimowym.
Okej, okay, bo myślałem, że może dążysz do tego, żeby suma tych odcinków złożyła się na obwód kuli ziemskiej.
Nie zastanawiałem się, powiem ci szczerze,
myślę,
na tym.
Nie, dużo ci nie brakuje.
Super, od razu to przeliczę i jeśli mi coś zabraknie, to jeszcze mamy chyba z dwa tygodnie zimy. No. Spróbuję coś dokręcić w Polsce.
A tej zimy teraz.
Ale na pewno na to zwrócę uwagę, bo nie, ja pod tym kątem w ogóle się nie skupiałem, jeśli chodzi o kilometry, bardziej o taki dystans wizualny, jak się to wszystko wbija na mapie i pokazuje się to.
Jasne.
Oczywiście są osoby, które będą mi to mierzyć do centymetra i powiedzą nie, ale to raczej chodzi o takie ogólne.
Że oceanu nie przepłynąłeś.
Na przykład.
Chociaż, no przecież twój motocykl płynął.
Powiem ci, że jakby mu tam dobrze domontować po tych wszystkich historiach silnik jakiś taki wodny, to na tych nartach pociągnie, jak wodolot.
No właśnie, bo to możemy przejść do długiej listy komplikacji, które napotkałeś na tej podróży, w tej podróży, bo tak jak tutaj rozkładałem sprzęt i wspomniałeś o tym, że po tej Jakucji, która bardzo dała ci w kość, Alaska wielu osobom, włącznie z tobą, jawiła się jako taki no, zimowy spacerek do tego.
Mówiąc, jest taki wyraz, muszę coś odszczekać. Chciałbym coś odszczekać.
Szczekaj.
Więc odszczekuję to, że przed tą wyprawą ciągnę wręcz łacha, że pojadę do McDonalda. Aha. To będzie taki Amerykanie, Kanadyjczycy, McDonaldy i w ogóle. Szybciutko się przekonałem, że to tak nie jest, więc odszczekuję te od McDonalda do McDonalda. To, co mnie faktycznie zaskoczyło potężnie, to o tyle, o ile w Alasce mogłem sobie wyobrazić jakieś bezkresy, to w Kanadzie. Po prostu kraj przepiękny, jeśli chodzi o taką surowość. Drastycznie taki bezludzki, ale w takim rozumieniu nie ma zasięgu w telefonie. Jest się zdany samemu na siebie. To mnie potężnie zaskoczyło. Zresztą kolegę i cały zespół, który ze mną jechał, dwie osoby, Sebastian i Władek, dokładnie to samo. Kiedy jedziesz cały dzień i nie ma zasięgu w telefonie, robi się wesoło. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że ja poprzednie wyprawy, nie chcę mówić, że jestem doświadczony, ale jakieś doświadczenie już za sobą życiowe mam, nie tylko te zimowe. Mam takie urządzenie do śledzenia LionLog. Klika się, śledzi się tutaj mnie na bieżąco. To był taka forma serialu wcześniejszego. Oczywiście dostałem od firmy Garmin porządną nawigację na testy z systemem GPS-u. I oprócz tego mam również swój system GPS-u, który wysyła komunikaty i rysuje tą trasę. Oczywiście to zostało powyłączane przeze mnie, dlatego że patrząc, że na Syberii ten LionLog zadziałał, mówię, dobra, jadę tylko na tym LionLogu. Oczywiście LionLog jest oparty trochę na innych systemach niż te, które były wcześniejsze i okazało się, że może z 500 km po wjechaniu w głąb Kanady, opuszczeniu tej takiej cywilizowanej Kanady, nagle to urządzenie przestało funkcjonować. I to mi dało lekko do myślenia. Postawiłem na nogę całą firmę, tam wtedy tego LionLoga, co tu jest grane, że mu to nie działa. Okazuje się, że tam te satelity i ten zasięg jest tak mizerny, że akurat oni sobie z tym nie poradzili, gdzie na Syberii sobie poradzili, więc to była świetna nauczka taka na wstęp, a przede mną było jeszcze kilka tysięcy kilometrów do zrobienia.
A człowiek spodziewałby się, że jeżeli coś działa w Rosji,
dokładnie tak samo
to sobie w Ameryce Północnej będzie tym bardziej działało.
Dokładnie tak samo do tego sobie podeszłem. Ja jeszcze oczywiście uwzględniłem te McDonaldy, których nie było, bo ostatni McDonald miałem kilka tysięcy kilometrów wcześniej i to też był problem. Więc no, ta Kanada pokazała, oprócz tych wszystkich przygód, o których pewnie będziemy za chwilę mówić, pokazała z tego punktu widzenia natury, szczególnie w zimie, że no, nie ma co tam lekceważyć, jak to się mówi, przeciwnika. To jest, nie porównuję tego absolutnie do Syberii. Syberia jest czymś innym. Nie da się tych wypraw obu porównać takim jeden do jednego, bo często teraz mam zadawane pytania przez te kilka dni. To było prostsze niż Syberia. To było prostsze z wielu względów dla obserwatora, z tego względu, że ja bardzo dużo materiałów umieszczałem z Syberii. To też miało swoje konsekwencje po powrocie. Kiedy opowiadałem o pewnych rzeczach, nie za bardzo już miałem o czym opowiadać, bo wszystko to szło jakby w rzeczywistym stanie. Tutaj troszeczkę inną taktykę przyjąłem, czyli coś tam pokazałem, ale te clue tej wyprawy kanadyjsko-alaskańskiej będzie dopiero pokazane za chwilę w materiałach. Co nie oznacza, że ta Kanada mnie mocno przechrzciła. Wręcz powiem, że w Kanadzie miałem większe przygody niż na Alasce. Alaskę, jak już ustabilizowała się sytuacja po tych przygodach kanadyjskich, to już przejechałem. Oczywiście zima, 40 stopni, więc dla mnie ta temperatura, zabrzmi może dziwnie, ale nie była tak ekstremalna. Te 40 stopni, które tam mieliśmy, to było...
Minus 40 minus, stopni minus. Celsjusza.
Tak, mówimy o minusie oczywiście.
To tak dla jasności.
To jest coś, co jestem w stanie wytrzymać do tego stopnia, że nie zakładałem specjalnego takiego kombinezonu, jeszcze kombinezonu gorateksowego z motocyklowego, który mam. Jechałem bez niego, więc to była taka dobra temperatura. Kanadyjczycy też mówili, że zima jest tam bardzo łagodna, bo tam te zimy też potrafią być i na Alasce, i na Kanadzie dosyć spore. Więc z jednej strony łaskawość pogody, z drugiej strony przygody techniczno-organizacyjne, tak bym je nazwał, plus mechanika tego motocykla, więc tam się działo bardzo wiele po drodze.
No, same początki były bardzo trudne. Już wspomniałeś o tym, że 2 tygodnie zajęło wam wyruszenie od momentu przybycia. I jak ja się temu przyglądałem, to miałem wspomnienie takiej książki, którą czytałem kiedyś. Ona się nazywała Kanada, ulubiony kraj świata. I myślę sobie, że znam, albo no właśnie poznałem, a państwo poznają człowieka, który mógłby się nie zgodzić, bo twoim pierwszym niespodziewanym przeciwnikiem były służby celne, tak?
Powiem ci więcej. Pierwszym niespodziewanym przeciwnikiem to w ogóle było pomylenie kontenera, który śledziliśmy i myśleliśmy, że to jest nasz kontener.
Aha.
I dwa tygodnie później okazało się, że jak już dopłynęło, że tam nie ma naszych motocykla i samochodu i że dopiero wypływają, więc to już w ogóle na dzień dobry byliśmy opóźnieni o dwa tygodnie, ale na szczęście jeszcze w Polsce, więc mogliśmy szereg rzeczy zrobić.
A nadawaliście w Hamburgu? Czy gdzie?
Nadawaliśmy w Hamburgu. Mhm. Hamburg podał oczywiście numery statku, wszystko podał tak jak trzeba, tylko tamtego kontenera nie było. I ja udostępniając śledzenie swoim osobom, które mnie obserwują, oczywiście tam czekaliśmy, o to już. I znowu Władek, biedny, kupił już bilet na samolot, który musiał przebukowywać, co się też wiązało z kosztami. No ale jakoś to tam przeszło, te dwa tygodnie jeszcze w domu, z rodziną i tak dalej, pewne rzeczy jeszcze można było podopinać. No i polecieliśmy finalnie kilka dni później za Władkiem z Sebastianem do Montrealu. I tam szybko się okazało to, co mówisz, że to nie będzie takie proste. Po otworzeniu kontenera przez Kanadyjczyków dwa dni później dostaliśmy dość ciekawą korespondencję i informację, że postawiono nam zarzuty nielegalnego przemytu substancji organicznych. Fajnie to brzmi. Ja będę to wpisywał w swoje CV w najbliższym czasie, bo jest to bardzo ciekawa definicja.
Jak ciebie przedstawiałem, to poza podróżnikiem ekstremalnym okazuje się, że też przemytnik hobbysta, tak?
Tak. Więc,
co to miało być za substancja
oczywiście
organiczna?
Oczywiście nie będę mówił, że komentarze były różne pod tym kątem, co my tam wieziemy za gałęzie przeróżne.
No.
A de facto, już mówiąc tak poważnie, okazało się, że samochód jest brudny spod spodu jakiejś tam części, a motocykl miał zrobioną podpórkę przedniego koła, żeby dla tych, co nie są motocyklowi, w momencie, kiedy on się huśta, to żeby nie nurkował na tym zawieszeniu z przodu, wkłada się po prostu taki klin pod zawieszenie i on jest wtedy na sztywno. Więc ten klin był zrobiony z europalety, certyfikowany, co ciekawe, ale to jest jednak drewno. I tu się zaczynają problemy, o których my do końca nie wiedzieliśmy z Władkiem, bo nigdy w życiu wcześniej nie wysyłaliśmy nic kontenerem. Ale jako ciekawostka wam powiem, że są trzy kraje na świecie, które mają przeokrutne, tak to nazwę, ciśnienie na sprawdzanie tego. Nowa Zelandia, Australia i Kanada.
Aha.
No i zostało to zakwalifikowane z racji tej organiczności tych rzeczy, czyli tego błota i tego drewienka, właśnie w taki fajny sposób, jako próba przemytu substancji organicznych. To się oczywiście wiązało z karą. Przyłożyli nam karę. Ale to jeszcze nie był koniec w zasadzie, to był początek tych problemów, nazwijmy to...
Biurokratycznych.
Nawet nie tyle biurokratycznych, co bardziej fizycznych. Dla mnie szczególnie, dla motocykla. Dlatego, że ten motocykl i samochód został włożony do specjalnego kontenera, bo to nie może dotknąć ziemi kanadyjskiej z racji tego, że tam może mieszkać polski kornik, który ma chrapkę na kanadyjskie lasy. Ale mówiąc poważnie, to na pewno przy tym, jak Kanada ma takie lasy, to zdecydowanie już po tym czasie jestem w stanie zrozumieć jakby te ich działania. Został włożony ten motocykl do kontenera i przez 25 minut natryskami, glikolem został myty. Więc...
Kontener był myty?
Nie, w środku, w kontenerze. W kontenerze ten motocykl, więc wyobraźcie sobie, jaką zafundowali mu kąpiel.
Chemioterapia.
No, to nie jest samochód, po którym spływa to gdzieś tam po lakierze, po tym wszystkim. To poszło w zasadzie wszędzie. W instalację elektryczną, wydech z tyłu w dziurę. No, takie kąpanie solidne. I to się objawiało później już do końca tej wyprawy wszelkimi rodzajami problemów, głównie elektrycznych. To największym, mechanika mniej, bo to nie uszkadza mechaniki, ale to gdzie tam powchodziło, zaczęły te kable śniedzieć, korodować, to co chwilę był jakiś problem z tym.
Czyli taki prezent na dzień dobry, którego też nie do końca mieliście świadomość, tylko konsekwencje tej kąpieli wychodziły po tygodniu, po dwóch tygodniach, tak?
Tak, i tutaj też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Stwierdziliśmy z Władkiem, że po powrocie chyba otworzymy myjnię taką, bo zapłaciliśmy za to 4000 kanadyjskich dolarów. Więc dobry pomysł na biznes.
Dobry pomysł na biznes, jeżeli jesteś dogadany później z jakimiś mechanikami i elektrykami, którzy będą przeprowadzali tak zwany damage control.
Oczywiście nie bez uiszczenia tego, więc już wyciągnęliśmy trochę pieniędzy, które były na tą podróż. Bez zapłacenia tego na miejscu nie ma absolutnie mowy, żeby ktoś to wydał, więc to nie jest tak, puśćcie nas, zapłacimy to jutro.
Słuchaj, właśnie to, co mnie bardzo intryguje, bo mówimy o ogromnym przedsięwzięciu i wielkich kosztach. Skąd w ogóle bierze się w człowieku, a dokładniej w tobie, potrzeba takiego projektu? Czy to jest właśnie, żeby być pierwszym w czymś, czy po prostu zrobić coś fajnego? Jak to się stało?
To wychodzi troszeczkę z... Robisz coś dla siebie, zaczynasz jeździć, to nie tylko jest jeżdżenie, to nie wiem, może być pływanie jachtem, chodzenie po górach. Robisz coś dla siebie i w którymś momencie te coś dla siebie przeistacza się w coś takiego większego. No, nie wiem, na przykładzie wspinaczki górskiej ktoś robi kilka tam 8000ników i nagle się orientuje, że jak zrobi jeszcze kilka, to może zamknąć wszystkie. I to jest w myśl tej zasady...
Założyć koronę.
Tak jest. Im bardziej w las, tym więcej drzew. Ja nie ukrywam, że mnie mocno zatrzymał COVID, bo ja byłem na rozpędzie te poprzednie lata, te wszystkie wyprawy, które realizowałem, to szło naprawdę jak po sznurku, byłem jakby gotowy, nie miałem przerwy, czyli byłem cały czas w takim transie, powiedzmy, fizycznym, psychicznym, gdzie mogłem to robić, jakby tak jak te właśnie ośmiotysięczniki, które ludzie zdobywają. Myślę, że to też trochę na podobnej zasadzie działa, że im większa przerwa, tym gorzej, bo na nowo musisz się do tego wszystkiego przyzwyczajać, więc mnie ten COVID zatrzymał, później sytuacje geopolityczne i tak dalej, więc od tej poprzedniej wyprawy minęło 4 lata, to jest bardzo dużo czasu, mając na uwadze, że ja też nie jestem nastolatkiem, więc te 4 lata to jest spory okres czasu, mając na uwadze, że ja oddałem motocykl, który miałem wcześniej, którym wszyscy, którzy w środowisku motocyklowym jest bardzo znany, to jest ta słynna Elza Honda. Która zajechała do Jakucka, dokładnie.
A co to znaczy, że ją oddałeś?
Zwróciło się do mnie Muzeum Motoryzacji jeszcze przed wojną w Kijowie, czy bym nie był zainteresowany do ich dużego tam prywatnego muzeum to oddać. I ja jakby podjąłem decyzję rodzinnie, bo to taki trochę członek już rodziny, że tak, oddaję to. Więc to się też wiązało z tym, że na te kolejne plany musiałem zbudować od zera motocykl. I to też trwało 2 lata, to się tak wydaje, ale tu coś było dołożone, tam coś było zmienione w Elzie. Nie czuło się tego przy tej każdej wyprawie. Z każdej wyprawy, jak wracałem, to modyfikowałem według tych swoich potrzeb ten poprzedni motocykl i tutaj nagle się okazało, że trzeba było zbudować coś od jeszcze początku.
Jeszcze to.
Dokładnie tak. I tego się nazbierało bardzo dużo. Bardzo wiele osób w tym uczestniczyło, kolegów, bo to jest tak, że no nie oddajesz tego do mechanika, bo to nie są tego typu projekty, zrób mi to, czy zrób mi tamto, mechaniku, ktoś to musi czuć, ktoś to musi wiedzieć, więc to się bardzo często między innymi w tym garażu, w którym dzisiaj jesteśmy, działo.
A też było takie fajne nagranie z Kanady albo Alaski, gdzie właśnie twój członek załogi, to pewnie Sebastian. Seba, wchodzi do jakiegoś warsztatu, do chłopa w Kanadzie, a tamten po prostu, wiesz, wielkie oczy. Co z tym jego tutaj inwentarzem można zrobić? Nie,
nie no, spotkaliśmy właśnie tego Kanadyjczyka pod Calgary. Miejsce fenomenalne. To jest coś, co ogląda się tylko i wyłącznie w amerykańskich czy kanadyjskich filmach, gdzie baza motocyklowa to jest kilka tysięcy motocykli rozebranych. Czyli to są setki tysięcy części przez
cmentarzysko.
Naprawdę, to jest, no, ogrom tego był taki, że no, nigdy w Polsce nie widziałem czegoś takiego. Oczywiście będzie to pokazane też na filmie, tym moim, który tam powstanie. Fenomenalny w ogóle człowiek. Jak zobaczył też kompetencje Sebastiana, czyli te umiejętności jego, że to nie jest, wiesz, człowiek z przypadku, to oddał tokarkę, te wszystkie tam rzeczy. W zasadzie on już nic nie robił, ten Kanadyjczyk. Wszystko mogliśmy sobie sami robić. Dużo nam tam pomógł. Oczywiście to nie zadziałało do końca finalnie, ale wtedy na tamten czas no to było coś niewiarygodnego. Kościół po prostu, myślę, że tam z połowy świata ludzie częściej od niego dziś skupują, bo widzieliśmy tam takie, nie wiem, baki motocyklowe, gaźniki motocyklowe, to już takie typowo osoby takie techniczne, to docenią osoby, gdzie, nie wiem, poszukiwanie pewnie takiego baku w Europie to trwa latami, a tam to leży na półce w ilości, nie wiem, 50 sztuk na przykład, nie?
Mhm. No, wracając do tej inspiracji, mówisz, że okej, okay, mamy kolejny krok i kolejny krok i mówisz, to gdzie by tu jeszcze pojechać? Jednak jak ktoś, podoba mi się analogia do wchodzenia na wysokie góry, ale jednak tam ta szerokość i złożoność opcji jest po prostu niesamowita, nie? A jednak jeżeli mówimy o długodystansowych podróżach motocyklem zimą, to jednak twoje opcje są bardzo ograniczone.
Tak, one są bardzo ograniczone, dlatego ja wybrałem ten wariant kanadyjski między innymi, to co wspominałeś wcześniej, dlatego że miałem za sobą największy kraj na świecie, czyli Rosja. Drugim największym krajem na świecie jest Kanada. I największym stanem w Stanach jest Alaska. I stwierdziłem, że jeśli to mi się uda zrobić, w którymś momencie, ja nie będę tego ukrywał, w którymś momencie wchodzi takie ego. Kurde, jestem tak blisko. Jak tego nie zrobię, to zrobi to za chwilę ktoś inny. A może tego nie zrobi, bo dzisiaj zimy takie są, jakie są. Geopolityka się tak zmienia, że za chwilę może się okazać, że przez jakieś czynniki długo ktoś nie będzie czegoś w stanie zrobić. Ja też trochę wątpię w tą nowoczesną motoryzację, dlatego też tak ponoszę takie koszty tej męki serwisowej motocykli. Dlatego, że dzisiejsze sprzęty, czy one by to wytrzymały, te ciekłokrystaliczne wyświetlacze i tak dalej, to nie jest tak, że ja tego nie używam. Mhm. Oczywiście jeżdżę latem, bardzo bym chciał, każdy chce mieć nowy motocykl, to są inne możliwości, systemy, bezpieczeństwo, komfort jazdy, no nie porównujmy motocykla z lat 80. do dzisiejszego motocykla, bo wystarczy się przejechać małym Fiatem, jakimś zupełnie innym, nowoczesnym samochodem, no to raczej już tym małym Fiatem nie chciałby nikt z nas jeździć, ale jednak archaiczność tego sprzętu pokazuje, że on tam może wytrzymać i jak spojrzymy na to w taki sposób codziennego życia na Syberii, codziennego życia w Kanadzie, codziennego życia w Alasce, to bardzo dużo maszyn jest bardzo archaicznych. Oczywiście jeżdżą nowymi samochodami, mają piękne pick-upy, mają ogromne samochody, bo przestrzenie mają duże, zakupy robią raz na 2 tygodnie albo na miesiąc, ale jak przychodzi do takiego cięcia drewna, transportu drzewa, robienia dróg, czy te ciężarówki słynne kanadyjskie i amerykańskie, te Kenwordy czy różne inne, to jednak to są samochody, które są bardzo mało skomplikowane mechanicznie, więc stąd też ten mój motocykl zawsze był wybierany taki stary, po prostu. To w przypadku tej Yamahy, którą w tej chwili jechałem, to analogicznie chciałem odbić Hondę. Nie chciałem, mogłem kupić tą Hondę, którą miałem po Syberii i po tych wcześniejszych wyprawach, tylko jakby nie czułem tego klimatu tłumaczenia każdemu i to jest pozytywne, co powiem, że słuchaj, to nie jest to, co na Syberii. Ludzie by pewnie myśleli, że to jest ta Elza i chciałem to jakby przeciąć. Mimo, że robię to dla siebie prywatnie, jednak czuję, że dostarczam jakiś taki serial tym osobom i tak nie chciałem, żeby, nie wiem, na kolejnej wyprawie mówili, o, to jest Elza, przejechała Syberię, przejechała Kanadę i Alaskę. Mówię, no nic mnie to nie kosztowało, przecież mogłem to zrobić, ale jakoś nie czułem tego i mówię, nie, zmienię markę motocykla.
I portfolio superbohaterów w serialu o Białym Wilku ze Śląska się powiększa. To może dwa słowa dla osób, które są zainteresowane tymi właśnie technicznymi rzeczami. Może nie wchodźmy za głęboko, ale co to są w skrócie za maszyny, jeżeli chodzi o pojemność silnika, czy to jest Endurak, jakby wprowadzenie
jasne,
techniczne.
Jasne. W ogóle kategoria tych motocykli to jest enduro. Enduro tutaj dla osób, które jakby nie są z tego środowiska motocyklowego, to są motocykle przeznaczone głównie do jazdy w terenie. W jakichś szutrach, po jakichś górkach, po jakichś bezdrożach. Te akurat dwa motocykle, których ja używałem, one były nie w tej wersji, oczywiście w tej wersji takiej stricte sportowej, one były skonstruowane na rajdy Dakaru w latach 80. I tą Hondą, którą jechałem na Syberię, to był odpowiednik Hondy na Dakar. I tą Yamahą, którą jechałem, to był też odpowiednik na Dakar. Tylko ja mam te wersje, nazwijmy to, cywilne. One są znam bardziej zmodyfikowane, jak to jest oczywiste. I z racji tego, że pojechałem tą pierwszą Hondą Dakarówką, to stwierdziłem, jest też ten odpowiednik Yamahy. No to też wezmę Yamahę, tą Dakarówkę.
Pojemność... O, komuś na miejscu Yamahy mogłoby się zrobić przykro.
Na przykład. Zostało jeszcze Suzuki, słuchajcie, więc temat jest otwarty. Pojemności to są jednocylindrowe motocykle, bardzo mocne, bardzo silne, bardzo duży moment mają, bo to jest jeden cylinder, który pracuje. I one mają te same pojemności, 600 cm pojemność. Co ciekawe, dla laika, gdybyśmy pokazali dwa te motocykle jednakowo pomalowane, myślę, że niewiele osób byłoby w stanie się zorientować, że to są różne marki motocykli. W tamtym czasie, jak ja to mówię, metal był metalem, a plastik plastikiem. Wracając po Syberii przy minus 60, minus 50 stopni, kompletnie nic nie odpada, kompletnie nic się nie łamie. Czy w drugą stronę, jeśli chodzi o wysokie temperatury, tak? Bo te motocykle również ludzie używają gdzieś tam po tych jazdach Maroko, Afryka i tak dalej. I co ciekawe, to są bardzo szanowane modele motocykli. Wydawałoby się, że motocykl z lat 80. on już wisi na wieszaku, jak za tobą ten polski komar. No nie. Bardzo dużo ludzi używa tych motocykli tylko na zasadzie takich osiołków turystycznych. Czyli to jest motocykl, który masz pewność, że on cię zawiezie. Jeśli nie masz tych przygód, takich jak ja w tej chwili miałem, bo ja oczywiście mocno naciskam na te awarie, ale to były awarie spowodowane bardziej czynnikiem ludzkim, pewnym przeoczeniem pewnych rzeczy, niż samej marki czy motocykla. I ci, którzy używają tych motocykli, wiedzą. I to, co jest najważniejsze, myślę, w tej klasie motocykli, to, że wszystko jesteś w stanie dorobić, dotoczyć, dospawać, wygiąć, a w przypadku tego typu ekspedycji to jest trochę jak w samochodach jakiś Defender, nie? To jest jasne, są nowe samochody z ultrasystemami, ale jednak jedziesz do Afryki i te Defendery gdzieś tam umierały po drodze i tych części po drodze jest mnóstwo, gdzie go możesz naprawić i podobnie jest z tym motocyklem. Dzisiaj dorobienie do tego motocykla jakieś tam rzeczy, dospawanie, one nie powoduje, że ten jego system elektroniki, komputer powie, słuchaj, opór na tym kablu to nie jest taki, jak producent przewidział.
Uniemożliwia mi jazdę.
I fizycznie on jest dobry, ale komputer go wyłączy. No dzisiaj mamy motocykle, mówię, bardzo dobre, ale na pewno inne jeżdżenie. No jak dzisiaj może być sytuacja, że stłuczenie wyświetlacza w motocyklu powoduje jego unieruchomienie? Nie?
Ale też wydaje mi się, że specyfikacja techniczna twoich pojazdów powodowała, że też mogliście być bliżej lokalnej ludności, tak? Że te awarie, jakkolwiek irytujące, deprymujące, no to jednak powoduje, że poznajesz takiego gościa, wchodzisz do takiego warsztatu i to doświadczenie jest nie tylko jazdą z punktu A do B, ale te punkty O są jakby dużo bardziej lokalne. No podejrzewam, że jadąc jakąś najnowszą zdobyczą technologiczną, no to trzeba by mieć większy zespół, nie wiem, jakiegoś programistę, elektryka, cokolwiek. Ja jestem kompletnie nietechniczny, ale właśnie wydaje mi się, że dzięki temu też to jest nie tylko wyprawa, ale również taka właśnie podróż pozwalająca poznawać nowych ludzi i nawiązywać te relacje.
Bardzo dobrze to wyczułeś. Tu w ogóle, korzystając z okazji, chcę wszystkim podziękować, których spotkaliśmy na drodze i w Kanadzie i w Alasce, gdybym zapomniał przy tych emocjach tutaj rozmowy. Wszystkim, bez wyjątku, nie ma mniej czy więcej, ktoś nam pomógł. Każdego, kogo spotykamy na drodze i dobrze to szczytałeś. Ja to nazywam wyprawami, bo to są wyprawy. Przyzwyczaiłem się już do tego, że to nie są wycieczki, to nie są wyjazdy. To są grube rzeczy obłożone szeregiem przygotowań, bo sama jazda to już jest jazda, ale ilość przygotowań do tego wszystkiego, co trzeba zrobić, to z tego się robi taki dosyć duży temat. Czy nowym, czy starym, myślę, że czynnik ludzki wchodzi zawsze w grę. To jest tak, że jeśli zepsuje ci się nowy motocykl, oczywiście, bez komputera dzisiaj nie ma w ogóle możliwości czegoś zrobienia. Bez poważniejszych awarii myślę, że nie wiem, ale myślę, że niemożliwym jest pewne usterki naprawić, nie odwiedzając autoryzowanego serwisu, bo to są pewnie specjalne kody, które się ma albo się nie ma. Na pewno jest inaczej. Ten archaizm powoduje to, że tak jak powiedziałeś, raz w wyniku jakiejś awarii naprawdę każdy bardziej poukładany garażowy mechanik, tak to nazwijmy, czyli ktoś, kto potrafi naprawić swoją kosiarkę do trawy, ktoś, kto potrafi naprawić swój skuter śnieżny, bo przecież mówimy o krajach, w których poruszanie się skuterem śnieżnym jest normą, to jest jako pojazd taki w pierwszej kolejności, a nie samochód, znają te zasady mechaniki, a jak znają zasady mechaniki, to nie chodzi o to, że on będzie potrafił naprawić ten motocykl. On ma narzędzia, którymi my możemy naprawić ten motocykl, bo oczywiście my mamy cały szereg, ja zabieram wszystkie klucze ze sobą, zawsze te, które są potrzebne do rozłożenia tego motocykla, w cudzysłowie na drobne części, no ale nie zabieram spawarki. A w momencie, kiedy coś się ułamie, mówimy o bardzo niskich temperaturach i te metale w różny sposób też reagują, czy jakieś części, które się gdzieś tam w jakiś sposób są w stanie rozłączyć, no to ci ludzie wtedy są wartością dodaną. I to jest od tej strony mechanicznej, ale jeszcze jest ten czynnik taki, który chcę mocno podkreślić, taki przyjacielski. Dzisiaj bardzo często mówimy o social mediach, że one są z jednej strony plusem, z drugiej strony minusem. Jeśli w stosowny sposób z nich się korzysta, z tych YouTube'ów, Facebooka, TikToka, Instagrama, generalnie social media, to one dla mnie potrafią mieć bardzo dużą wartość dodaną. Mówiłem wcześniej, jak rozmawialiśmy gdzieś tam poza jeszcze nagraniami, że u mnie to się wytworzyło samo. Ja jakby nie lubię słowa influencer, nie lubię słowa te wszystkie inne, których nie znam. Robię to, co robię, robię to, co lubię i to się samo gdzieś tam kręci. Pewnie dałoby się to jeszcze 10 razy lepiej zrobić, ale u mnie nie o to chodzi. Ale o co chodzi, teraz powiem ci o tym czynniku ludzkim, bo do tego dążę. Dzięki tym social mediom trafiam do tych ludzi. Trafiam do tych ludzi w te dobre ręce, bo jakbym miał ogłosić światu, że jestem w czarnej D, w środku lasu, mam awarię i potrzebuję, nie wiem, chociażby jak przy tej wyprawie, tarczę sprzęgła. I ktoś pisze na
Facebooku. To się rozwaliło.
I ktoś pisze na Facebooku, słuchaj stary, ogarnę ci to, bo jestem miejscowym, wiem, gdzie tego szukać. Nie wiem, czy to będzie, ale wiem, gdzie tego szukać. I to nie jest tak, że planujesz sobie taką wyprawę i mówisz, tu kogoś poznam, tam kogoś poznam, tu może gdzieś podjadę, czy tam gdzieś podjadę. To wszystko tworzy życie. I to uwielbiam najbardziej, bo paradoksalnie to samo było na Syberii. Nie? Czyli te przekazywanie w cudzysłowie z rąk do rąk. Tam oczywiście awarii było dużo mniej, szły to bardziej płynnie, ale ludzie nas przekazywali. Ludzie mówili, słuchaj Marek, jesteś za 200 km, masz nocleg, masz ciepłą zupę, oczywiście to nie będą luksusy, to jest ogrzewany garaż, to jest jakieś miejsce gdzieś tam u mnie w domu, w jakichś tam warunkach, ale jest to zawsze wartością dodaną. Poznajesz kogoś, poznajesz tą kulturę miejscową, wiesz jak żyją, wiesz jak jedzą. W przypadku tej Kanady to bywało tak, że spaliśmy u kogoś 2 dni, więc to już jest trochę dużo i to jest obciążenie dla takich ludzi, bo też trzeba mieć świadomość, że jeśli
położyć 3 chłopa,
ktoś otwiera twój dom.
Mieć warunki. No?
Dokładnie, ktoś otwiera twój dom, pokazuje, ktoś idzie do pracy. Przecież szereg... My, będąc po tych nieszczęsnych 2 tygodniach czekania na ten kontener, słuchajcie, myśmy mieszkali u Rafała, który nas trzymał 2 tygodnie. Nie? 2 tygodnie. Chodził do pracy, to robił swoje.
Obcy typ.
I to jeszcze... jest facet, który... My jesteśmy ludźmi, których... No tak jakbyś kogoś spotkał na ulicy i powiedział, dobra, chodź, mieszkaj, rób sobie tam, rób ta, co chce, ta, jak to mówią i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, które mocno też jakby zmieniają postrzeganie tego świata. Na przykład no mój dom też jest również otwarty. To jeśli ktoś przejeżdża i potrzebuje pomocy. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie mieszkał u mnie Kuwejtczyk. Był Kuwejtczyk, który jechał dookoła świata I tu się akurat zatrzymał. Oczywiście też z tego względu, że on wiedział, że ja tutaj jestem, chciał się ze mną spotkać, mówię przyjeżdżaj, zostajesz. To też jest, ale to też są te social media.
A czy masz poczucie, że w konsekwencji twoich doświadczeń ten twój dom otworzył się bardziej?
On był zawsze otwarty. To jakby odkąd pamiętam podróżowanie rodzinne, bo też chcę podkreślić, że my bardzo dużo podróżujemy rodzinnie. Ta moja fanaberia zimowa, te wyprawy zimowe, to jest typowo moje, ale my, mam wspaniałą żonę, wspaniałą dwójkę dzieci, bardzo dużo zwiedzamy świata. My bardzo dużo, jeśli lecimy gdzieś samolotem, to na pewno wynajmujemy samochód i wszystko, co jest dookoła, to jesteśmy w stanie zwiedzić, czy motocyklami. Z żoną jeżdżę motocyklem bardzo dużo. No, w zeszłym sezonie zrobiliśmy chyba z 18 tysięcy motocyklem latem. Więc to są kolejne kilometry, które musisz dodać. Notabene tutaj stoi też w tym garażu ten motocykl. Więc jeżdżę z synem, który od 4 roku życia jeździ motocyklem. W tej chwili ma 15 lat i oczywiście dzisiaj to jest jeszcze jazda enduro. Zrobił prawo jazdy niedawno jako 14-latek na skuter. Ma ten swój skuter i zaczyna coraz dalej tym skuterem próbować coś jechać już na tym legalu, jak to się mówi. Więc te podróżowanie jest cały czas. No magnesy przestaliśmy w cudzysłowie zbierać, bo trzeba by było mieć, nie wiem, jaki...
Ilu skrzydłową lodówkę.
Dokładnie, jaki pokój. Ale to nie jest tak, że to się otwierało, nie? Jakby próbuję też tym dzieciom pokazać, że ta otwartość też ma sens. To ma swoje oczywiście znowu plusy i minusy, bo to jest loteria. No nie wiesz, kogo wpuszczasz, nie wiesz, z kim rozmawiasz, ale jednak jestem tego zdania, że swój swojego przyciąga, że to jest tak, że gdziekolwiek nie jesteś na świecie, jeśli ktoś otwiera twój dom, to traktuje cię jak przyjaciela. To jest największa wartość, myślę, otwarcie własnego domu dla kogoś.
To myślę, że to jest dobry moment, fajnie skręciliśmy w tym kierunku, że jest to dobry moment na to unieśmiertelnienie, o które ciebie prosiłem. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, zawsze proszę mojego rozmówcę o to, żeby opowiedział nam o jakimś człowieku poznanym w podróży, który no, w skrócie wyświetla się na to hasło, że wiecie, każdy z nas jak zamknie oczy i pomyśli o podróży, to pewnie jakąś twarz widzi. No i teraz właśnie, co to jest za twarz, co to jest za człowiek?
No tutaj chyba trochę cię zaskoczę, bo dla mnie taką postacią od jakiegoś czasu jest mój syn. Dlaczego mój syn? Człowiek, który, młoda osoba, która jeszcze nigdzie nie była samodzielnie, nie próbowała się jakby dostosować do tych podróży, do tego wszystkiego samodzielnie, ale za każdym razem, kiedy wyjeżdżam i robię te rzeczy takie naprawdę ekstremalne swoje, to mam w głowie, żeby on tego nie robił. I to jest, kiedy jadę, kiedy jest mi ciężko, kiedy mijają mnie te ciężarówki, kiedy jest kupę śniegu, wiem, że on niesamowicie pokochał jazdę motocyklem i tą taką na torze, tą taką enduro i tą taką pewnie turystyczną za chwilę. Za każdym razem sobie mówię, Tomek, nie idź tą drogą. To jest po prostu coś, co... I taką wiadomość bym mu chciał przekazać. Zresztą on ostatnio też miał okazję wypowiadać się dla jednej z telewizji pierwszy raz i tam został zapytany, co o tym wszystkim myśli i uspokoił mnie trochę, bo powiedział, nie chciałby robić tego, co tata robi. Mówimy tutaj o tej zimie, więc to jest taka osoba, ona mi się przewija cały czas. Ja nie wiem, być może to jest jakieś zmartwienie o niego, takie wewnętrzne, że widzę, że pewnych genów nie zatrzymasz, ale spotkałem mnóstwo ludzi. W tej zimie nie mam jako takiego autorytetu dla siebie, bo ja bardzo dużo czytałem, oglądałem, kto by to mógł robić, nie ma takich osób. Myślę, że dzisiaj tą taką częścią odpowiedzialności, ja trochę to ponoszę, widzę, jak spotykam się z ludźmi, to szereg ludzi się opiera na tych moich doświadczeniach i też bardzo muszę uważać, co komunikuję, jak piszę, w taki odpowiedzialny sposób, bo ludzie chcą próbować, ludzie chcą jeździć. No,
jesteś pionierem.
I przesuwać te bariery i miałem jedną taką sytuację i tu pozdrawiam kolegę, który mówi, że próbuje wyjechać z garażu, po kilku kilometrach się wywraca, łamie rękę czy nogę i jest problem. I pisze do mnie, jak ty to robisz? I to mi uświadomiło, że my dzisiaj bardzo często czytamy te obrazki w internecie, tak to nazwijmy, i mówimy sobie, dobra, teraz ja zrobię, nie? Czyli jeśli ktoś skacze na bungee, do połowy z odpiętą liną, to ja też to skaczę. Więc takie wchodzi taki moment odpowiedzialności takiej bardzo, szczególnie tutaj tego bezpieczeństwa, bo to nie jest taka tuzinkowa rzecz. I znowu, wracając do tego, co mnie pytasz o tej osobie, to cały czas widzę tego swojego syna, który oby tak nie było, powie, a może kiedyś podróż zrobię trasę taty. I jak ja sobie teraz przypomnę tą Syberię, te wszystkie wcześniejsze wyprawy, plus Kanadę, plus Alaskę, to zaczynasz mówić, a może jednak nie, może jednak nie. I chciałbym cię spotkać, synu, gdzieś latem, nie wiem, pojedźmy na wspólny wyjazd taki męski, ale latem, nie róbmy tego w zimie, bo to jest bardzo niebezpieczne.
To jest fajne, że tak ten syn towarzyszy ci, będąc kilka tysięcy kilometrów dalej. I to jest właśnie coś, o co chciałem cię podpytać, bo zastanawiam się, na ile twoja codzienność w podróży jest... Czy twoja codzienność w podróży, jadąc motocyklem zimą, jest tak wymagająca i wymaga takiego skupienia, że nie masz czasu, żeby myśleć o rzeczach, czy też no, bezkres tych dystansów, i chyba już wiem, znam odpowiedź, ale że te dystanse i częstotliwość spotykania innych pojazdów powoduje, że tak naprawdę największym wyzwaniem jest no, ogarnięcie się z samym sobą w głowie, która jedzie ten i prowadzi ten motocykl, to znaczy ten osiągnięcie tego stanu medytatywnego, czy tego stanu medytacji. W skrócie, jak to wygląda? Czy to jest tak trudne fizycznie, że nie masz czasu, żeby myśleć? Czy to jest tak trudne mentalnie, że tak naprawdę to jest największe wyzwanie, pokonując takie dystanse?
Nie ma czasu na rodzinę podczas jazdy. Mhm. I to powiem brutalnie. Zabrzmi to bardzo dziwnie, ale wykonane ze sobą telefony, one są obarczone tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już potrzebujesz jakiegoś kontaktu. Nie ma kompletnie przestrzeni na rozmowy o życiu codziennym. I tutaj bardzo duże jeszcze raz podziękowania i cierpliwość mojej żony, bo to jest niebywałe, żeby to, no słuchajcie, 7 tygodni, dwójka dzieci, własne problemy w domu, te wszystkie tam wychowawcze i tak dalej. Oczywiście nie ma problemu wychowawczego, tylko mówię o tym życiu takim.
Tak, a facet na drugim facet końcu jedzie, świata tak. I co jedzie motocyklem.
Tak. Gdybym próbował przejąć w jakikolwiek sposób życie codzienne, rodzinne, ktoś ma piątkę, ktoś ma czwórkę, ktoś sprawdzian, mówię tu o dzieciach, tak? Żona coś tam. Nie wyobrażam sobie, czy w ogóle jesteś to w stanie przejechać. Rozmawiałem z szeregiem osób, które również prowadzą duże wyprawy. Bardzo często to porównuję do tych wypraw górskich, do tych ośmiotysięczników, dlatego że tam trochę są podobne problemy. Samotność, aklimatyzacja i te ataki wtedy, kiedy jesteś już zmęczony, to czeka cię największe wejście do góry. Tu jest podobnie. Oczywiście absolutnie to nie jest to samo, tylko chodzi o schemat, o sam schemat. Ja mam swoje, że siedzę bez ruchu, oni mają swoje, że nie mają tlenu. Ja mam swoje, że jest daleko dom, ale muszę robić swoje, oni mają swoje, że jest daleko dom i też muszą się koncentrować nad tym wszystkim, więc podczas tej jazdy to jest tak niebezpieczne, jeśli chodzi o te, mówimy wtedy, kiedy są te zaśnieżone drogi, kiedy pada śnieg, kiedy mijają cię ciężarówki, co możecie zobaczyć u mnie na tych filmach. No nie możesz myśleć, co tam w domu. To brzmi brutalnie, ale naprawdę w pełnej odpowiedzialności mogę powiedzieć, nie zastanawiam się, co jest w domu, bo wiem, że gdyby było coś nie tak, to wtedy jest ten telefon i to też działa odwrotnie, tak? Więc to jest pełna koncentracja, to jest bardzo wykańczające. Cały czas się koncentrujesz z jednej strony nad tym, jak jedziesz, z drugiej strony wsłuchujesz się w ten motocykl, bo jednak to jest część ciebie, która cię prowadzi. Ja to bardzo często porównuję do takiego szerpy. Ja robię jakby swoje, ale ten motocykl to jest taki mój szerpa, który mnie tam musi dowieźć i on to znosi, to najwszystko, a ja tylko gdzieś tam na końcu dojeżdżam i mówię sobie ok. I to samo jest w przypadku tego samochodu technicznego, w którym jedzie, nie wiem, mechanik, który jedzie samochód. On mi daje taki komfort psychiczny, że on tam jedzie, ale w którymś momencie już zapominasz, że on jest. Bo ja doświadczyłem teraz na tej wyprawie, to była pierwsza wyprawa, w której wracałem samochodem. Bo dojeżdżając do Prudhoe Bay, musisz wrócić. Nie da się stamtąd wylecieć do domu, tak jak zrobiłem w Jakucku, gdzie zszedłem z motocykla, spakowałem go, kilka dni tam posiedziałem, pomogłem chłopakom się przeorganizować, oni wracali samochodem, ja wracałem samolotem. Z Jakucka w ciągu dosłownie 24 godzin obudziłem się przed telewizorem z minus 50 kilku stopni, przy plus 15. W życiu się nie czułem tak samotny, powiem wam szczerze. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, po prostu to wszystko trwało za długo, także za szybko. Ten proces aklimatyzacji, uważam, takiego zejścia tego wszystkiego, też powinien być. Też powinienem w tym Jakucku zostać z tydzień, dwa, pochodzić sobie po mieście, przeżyć ten wyjazd, jakby zejść fizycznie z tego motocykla, z głowy oczywiście, dopiero wrócić i powiedzieć cześć, jestem i tak dalej. To się wtedy wszystko za szybko działo. Tutaj było tą wartością dodaną w Kanadzie i Alasce, że wracałem kilka tysięcy kilometrów z powrotem do Vancouver z Prudhoe Bay. I to jest, uważam, największą wartością dodaną tej wyprawy, mówiąc szczerze, bo mogłem to ocenić z punktu widzenia widoków, z punktu widzenia samochodu technicznego i powiem wam coś, co powiem pierwszy raz akurat w tej chwili publicznie. Nie ma co porównywać mojej jazdy motocyklem, co ja przeżywam na tym odcinku, jak jedzie się to samo samochodem. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Dla siedzącego w samochodzie droga ze szkła oznacza jadę 42 na godzinę, żeby nie wpaść w poślizg. W moim przypadku jadąc motocyklem to jest, żebym tylko się nie wywrócił i pełna koncentracja jest na tym, żebym się tylko nie wywrócił. Zupełnie gdzie indziej leży ta strefa komfortu. W samochodzie można jechać, dłubać słonecznik, jak ja to mówię, i zachować pewną ostrożność, bo jednak jedziesz drogami. A w przypadku motocykla jedziesz lodową drogą, która absolutnie nie jest dostosowana do gościa na motocyklu, więc tam się może wydarzyć wszystko, więc od zwierzęcia, które jakieś karibu, które postanowiło w tym momencie sobie wyskoczyć, czy tam jakiś łoś, które są gigantyczne, to jest jakby, to jest dla mnie coś, co mną tak zszokowało mnie, wręcz powiem, bo zaraz wracałem, po prostu zaraz. To nie było tak, że kilka dni spędziliśmy w Prudhoe Bay i się jechało, tylko spakowaliśmy się, tak, bo tego czasu nie było i jechaliśmy sobie z powrotem i sobie mówię, kurde, się fajnie jedzie taką Kanadę i Alaskę tym samochodem, jeszcze tym samochodem, który ma Władek, czyli Toyota Tundra, która naprawdę jest zbudowana pod tego typu ekspedycje i wiesz, jak ściągasz buty, otwierasz kole i ciśniesz.
Doceniłeś tego wyimaginowanego siebie jadącego tak przed samochodem?
Dokładnie to chciałem powiedzieć. Widok motocykla przed sobą, gdybym go miał, chyba tego się nie czuję w samochodzie, jakie jest ryzyko. To chcę powiedzieć.
No właśnie, to chwilę o tych ryzykach, bo wspominałeś o tym, że ciężarówka, która jedzie no, z przeciwnego pasa, ale chmura, którą ciągnie za sobą i w którą ty wjeżdżasz, to jest zagrożenie. Nawierzchnia, która jest lodowa, jest zagrożeniem. Co jeszcze? Albo co jest najgorsze?
Wszystkie samochody, które są tak de facto mijające cię bądź wyprzedzające, to jest taki duży problem, ten największy, z którym ja się spotykam. Druga w kolejce to jest zwierzyna jednak, nie? Czyli nieprzewidywalność tych zwierząt, wtargnięcie ich w każdym momencie w zasadzie na jezdnię, no to też jesteś skoncentrowany i najgorsze jest to, jeśli jakieś zwierzę zauważysz. Ja nigdy nie chcę widzieć zwierzęcia, dlatego że jeśli go zauważysz, to wiesz, że one tam jest. I zaczynasz.
Ale nie wiesz, jaki jest jego kolejny krok.
To jest raz. I dwa, zaczynasz sobie kręcić film. Może teraz przez te kilka kilometrów gdzieś tu te zwierzęta chodzą, będą wyskakiwać. I znowu sobie podwyższasz tą poprzeczkę tej adrenaliny, tego ryzyka, nie? Więc to jest takie najbardziej. Nie ma czegoś takiego w jeździe motocyklem w zimie, że masz czas na jakiś tam odpoczynek, żeby myśleć o czymś innym. Oczywiście mówię tutaj w tym kontekście, kiedy drogi są białe, ośnieżone, bo one nie muszą być z lodu. Wystarczy, że jest ośnieżona, wystarczy, że jest breja śnieżna. Wystarczy, że jest duży minus i duża wilgotność i ta czarna droga, którą często widzimy na filmach wszelakich, bo to nie tylko moich, to tak naprawdę jest lód, bo doświadczamy tego codziennie. Przez wiatr wygłaskany ten śnieg, który jest nawiewany, on jest rozjeżdżony przez samochody i fajnie to wygląda, że to jest czarna droga, a to tak naprawdę jest lód. Sucha droga jest tylko w jednym wypadku. Kiedy jest duży mróz, suche powietrze i w zimie wtedy jest suchy asfalt, taki szary. Mhm. I to jest tak, i wtedy masz ten czas na przemyślenia sobie tam podczas tej jazdy. Nie wiem, może jest ta przestrzeń, żeby sobie tam tą głowę zająć czymś innym. A normalnie to jest non-stop koncentracja, non-stop, nie?
Wspomniałeś, że musisz być przygotowany, bo tam, nie wiem, czeka cię duży podjazd. I ja pamiętam, wspominałeś o tych podjazdach na swoim profilu na Facebooku i tak myślę sobie, jakby ja rozumiem, że tam podjazd dla rowerzysty jest trudny, bo to trzeba trawersować, ale no, czy to naprawdę ma tak wielkie znaczenie na motocyklu? I rozmawiałem na ten temat z moim kolegą jadąc do ciebie i dopiero właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że nawet jadąc samochodem, to kiedy jest mocny podjazd, nie mówimy o autostradzie, ale jak jest podjazd, to od razu człowiek siada inaczej, od razu to skupienie jest większe, mięśnie napięte. I pamiętam, że jakby przejechanie tego największego przewyższenia w Alasce, no to było dla was coś do celebrowania, prawda?
Myślę, że to nawet dla samochodu, powiem szczerze, jest tam wyzwaniem z tego względu, że myśmy wtedy, kiedy myśmy jechali, to drogi były bialutkie. Tam na Alasce nie sypie się niczym dróg, kompletnie, mało tego.
Nie słyszeli o soli.
Tak. Mało tego. Na Alasce drogi robi się w ten sposób, że polewa się je wodą i jedną milę za, bo to mamy informację od gościa, którego spotkaliśmy po drodze, jest to frezowane, więc to jest lód frezowany, który tym ciężarówkom pozwala się trzymać. Dla motocykla to jest kosmos. Ten frez jest bardzo taki... Motocykl myszkuje. I z jednej strony te narty mi bardzo pomagają jechać w warunkach, które naprawdę są nie do jazdy, bo to jest patent ze szwedzkiego wojska. Jak to wojsko wymyśliło, to musiało to mieć sens. Ale z drugiej strony przy wszelkiego rodzaju podjazdach czy zjazdach, a ta droga jest nierówna, więc musisz je lekko rozkładać, te narty nadają pewnego pędu. Bo się odkleja, koła się na te milimetry odklejają od tej, bo te narty dociskają i zaczynasz się rozpędzać. I w przypadku tego przewyższenia na Alasce, to o ile pamiętam, to ja tam jechałem 20 kilka na godzinę, na drugim biegu, bez gazu, na silniku, który tylko hamował silnikiem. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niebezpieczna i znowu fajny był przykład, jak wracaliśmy samochodem i Sebastian był za kierownicą i widziałem przeżywanie Sebastiana tych podjazdów samochodem. Ja się wtedy nie odzywałem, także Seba pozdrawiam. Zakodowałem to wtedy. To mi uświadomiło, że z punktu widzenia kierowcy samochodu to wyglądało źle. Pasażera, ja byłem pasażerem z boku. Wyglądało to naprawdę lodowo, niebezpiecznie, więc można sobie wyobrazić, co ja przeżywam wtedy w tym motocyklu. Jakby nie chcę tutaj dodawać tej dramaturgii, ale te podjazdy są bardzo trudne i zjazdy, bo nie da się odkręcić gazu w motocyklu, bo koło zaczyna tracić przyczepność i jest wywrotka. I to samo jest przy zjeździe. Dociśnięcie tymi nartami motocykl się rozpędza, a jakikolwiek ruch gazem, to się, no, mierzy się to na milimetry. Środowisko motocyklowe pewnie to wie. To jest, żaden ruch gazu nie może tam powstać. Po prostu trzeba wytrzymać tą presję i jechać tą jednostajną prędkością w miarę możliwości tym jednym torem. A jeśli to jest taki ryfowany ten lód, to ten motocykl kołyszący się na prawo i lewo, to jest trudne do wytrzymania.
Chciałbym chwilę pogadać o tych nartach, bo wspomniałeś, że patent... O, mamy gościa?
Mamy gościa.
Mamy gościa, zapraszamy! Dobrze, witamy po przerwie.
Tak jest.
Tak, to chciałem chwilę o tych nartach pogadać. Wspomniałeś, że patent podwędziłeś od szwedzkiej armii, ale no w ogóle jak wpadasz na te pomysły? Skąd czerpiesz inspirację? Domyślam się, że to nie jest jedyny patent. Chciałbym też, żebyś wytłumaczył, jak to działa, bo czy to jest tak, że masz jakąś wajchę, która zarządza poziomem tej narty i w którym momencie na wyposażeniu twojego motocykla pojawiły się narty? Płozy, nie wiem, one mają koła, jak to działa? Nie ma go tutaj teraz, wciąż jest w Kanadzie.
Tak, jasne. Od samego początku. Narty w moim motocyklu występują od samego początku, stąd ja jestem też trochę identyfikowany z tym w Polsce, z tym człowiekiem z nartami. Nim o tym opowiem, to powiem, że mam takie wrażenie po tych wielu latach, że nastąpiła nartofobia. Ludzie montują te narty coraz więcej. Organizuję też czwarty rok z rzędu taki najbardziej ekstremalny zimowy zlot motocyklowy. Nazywa się to Wolfentreffen od tego White Wolfa. I coraz więcej ludzi widzę, że przyjeżdża z tymi nartami. Wręcz budują te narty, żeby się do mnie dostać, bo jednym z jakby z elementów tego zlotu, sam zlot to jest tam w zimie, to jest naprawdę wyczyn w ogóle jechać. Nawet w Polsce, no bo to temperatura i szereg zdarzeń, już jakby nie klasyfikuję tego w tych swoich kategoriach super ciężkich, tylko generalnie zima jest takim nieprzyjaznym dla wielu osób środowiskiem, więc trzeba wytrzymać tą jazdę, potem się nie wywrócić i tak dalej. Ale na tym moim zlocie głównym elementem zawsze jest duży podjazd. I wybieram takie miejsca, w których naprawdę jest trudno podjechać, gdzie ja mam też z tym problem i to jest takie clue. Czyli jeśli ktoś jedzie, nie wiem, z nadmorza do mnie, już walczy o te życie na tej drodze ze śniegiem, z wszystkim, to na samym końcu jeszcze go czeka solidna górka. I teraz wracając do tych nart, skąd te narty u mnie w motocyklu. Zaczynając jeździć bardzo dawno temu tym motocyklem, bo to już za chwilę będzie, myślę, z 10 lat minie, nigdzie w literaturze nie było, że tak powiem, zapisywane, jak ludzie jeżdżą z takimi nartami. Ja trafiłem gdzieś historycznie dawno temu na Harley'a Davidsona, który miał jeden z pierwszych motocykli w latach 30. zbudowane narty. Dzisiaj po Kanadzie i Alasce już wiem dlaczego. No, szurali sobie tymi swoimi Harley'ami tam no, po tych bezdrożach. Takie narty też miała czeska Jawa. Jako taki zestaw i drugim i trzecim motocyklem, na który trafiłem, to była Husqvarna Military, wojskowy motocykl ze Szwecji. I nie ukrywam, że przyglądałem się mocno konstrukcją tych nart. Tych filmów na YouTubie wbrew pozorom nie jest za wiele. No tak jak mówię, w internecie coś wpisać to już w ogóle. W zasadzie jak teraz się ostatnio wpisuję tam ski narty do motocykla i tak dalej, to wyskakują moje te zdjęcia niestety, czy stety.
I ty mówisz, że nie jesteś influencerem.
Tak. Ostatnio mi ktoś nawet powiedział, wpisz sobie swoje imię i nazwisko w Google, wyszukiwarkę kliknij, szukaj i zobacz, co wyjdzie, nie? Zszokowany byłem. Ale wracając do tych nart, ja jednak oparłem się na tej szwedzkim patencie, bo to było takie najbliższe skonstruowania tego w garażu. I mówię, kurczę, zrobimy to wtedy z Tomkiem, pozdrowienia Tomek dla ciebie, wtedy z Tomkiem naprawdę dziesiątki godzin, dni spawania, rzeźbienia tych nart, ale mimo tych nartach, to dlaczego te narty? Dlatego, że ja wtedy już wiedziałem przed tym swoim założeniem, wyjazdem, że będę musiał się poruszać w bardzo ekstremalnych warunkach, że moim celem jest jazda, a nie przeczekiwanie pogody, bo można jechać na takie zimowe wyjazdy, jak pada śnieg, poczekać 2-3 dni, minie to i pojechać dalej. Ja przyjąłem system Jida-Jida, to jest też bardzo znane u mnie w środowisku, nie? Czyli Jida-Jida, Jida-Jida, czyli nie ma czegoś takiego, że stajemy i bardzo często bywało tak, nawet teraz.
Jida-Jida.
Jida-Jida. I jeżdżę w ten sposób, że jest ta Jida, 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 Jida. Czyli moim celem oprócz tych zim jest też czas dojazdu. Chcę jak najszybciej dojechać. I te narty powodują, że możesz jechać w każdych warunkach. Po prostu. One są zrobione w ten sposób, że sprężynami są trzymane do góry. Cały czas je dociąga do góry do motocykla, a wtedy, kiedy potrzebujesz, to nogi dajesz na bok i ściągasz je na dół na ziemię. I nie jedziesz na tych nartach, tylko jedziesz wtedy, trochę jak małe dziecko na bocznych kółeczkach, gdzie jeśli czujesz, że coś jest nie tak, to rozkładasz je tylko na bok na tą parę sekund, stabilizujesz ten motocykl i dalej jedziesz już na kołach. Ale, i tu jest to ale, jeśli są bardzo trudne warunki, śnieżyce i wiatr, i normalnie na dwóch kołach nie jesteś w stanie jechać, no naprawdę nie sądzę, że byłby ktoś w stanie się na tym poruszać, to wtedy je dajesz na bok i one przytwierdzone do ziemi powodują, że tylne koło robi się napędem i możesz jechać. Oczywiście nie siedzisz na motocyklu,
tylko dociskasz,
tylko stoisz na tych nartach i motocykl pod pupą ma przestrzeń i możesz ruszać na prawo i lewo tym motocyklem na takich zawiasach jakby, że w momencie, kiedy jest bardzo duży wiatr, to się bardzo często zdarza przy wybrzeżach. Na przykład miałem tak na Norwegii. To motocykl jechał bokiem. Po prostu bokiem, a ja stałem na tych nartach prosto i się kręciłem. I dlatego stwierdzam, że szwedzka armia w przemyślany sposób to dość zrobiła, że między tymi lasami, pod tymi podjazdami, pod tymi górami mogła się poruszać. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna modyfikacja jest w tym motocyklu, która jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, to jest hamulec. W zimie, tak jak w enduro, jak w terenie, hamuje się tylnym hamulcem. W ogóle nie używa się przedniego hamulca z tego względu, że przednie koło dostaje poślizgu, jest automatycznie wywrotka. Więc trzeba hamować tyłem. Nie jesteś w stanie zahamować tyłem, bo stoisz na tych nartach. Stąd Szwedzi, i ja zaadoptowałem ten ich pomysł, i stąd też trochę ten motocykl, zamontowali na lince z tylnego koła hamulec na rączce z przodu. I w momencie, kiedy stoisz na tym motocyklu, hamując
takie grabki,
tak zwanym ręcznym, nie? Ta linka ciągnie tak naprawdę hamulec z tyłu. Więc stoisz sobie i w bezpieczny sposób hamujesz tylnym hamulcem. Więc to są dwie takie modyfikacje. Gdyby komuś przyszło do głowy robić te narty, to narty to jest jedno i koniecznie bezwzględnie ten hamulec z tyłu, nawet jak ktoś ma klocki, to trzeba tam zrobić w taki sposób na tej tarczy, żeby wyprowadzić drugi mechanizm na kierownicę tego hamowania. To jest bezwzględna rzecz, bo w momencie zjazdu z góry to jest to samo. Jeśli jest ten śnieg i trzeba na tych nartach jechać, a to co mówiłem, narty powodują rozpęd z górki, to hamowanie silnikiem plus hamowanie tym hamulcem na kierownicy tym tyłem. I to są takie w zasadzie dwie duże modyfikacje, które trzeba zrobić. Oczywiście trzecią trudnością jest zmiana biegów, bo trzeba umieć w odpowiedni nanosekundę, jak ja to nazywam, tą nogę podnieść z tej narty, żeby te biegi zmienić. W Husqvarnie jest to w ten sposób zrobione, że do biegów jest dospawana, normalnie dospawany taki pręt do góry, i ten żołnierz jak jechał, to zmieniał te biegi ręką. Ja u siebie tego nie robiłem, nauczyłem się zmieniać te biegi nogą, co też jest trochę trudne, ale już tą technikę gdzieś tam złapałem.
Ale pomimo tego, że masz te narty, wciąż ten motocykl jest wywracalny.
On nie jest wywracalny, powiem szczerze. Aha. Nie da się go wywrócić. I co ciekawe, też powiem po raz pierwszy, udało mi się wywrócić w Kanadzie.
Udało mi się wywrócić niewywracalny motocykl.
Tak jest. Mhm. Więc to pokazuje, jak ciężkie są te drogi z lodu, gdzie jadąc mijałem rowerzystę z Francji, o którym słyszałem, że on jedzie przez Alaskę rowerem. Chciałem się koło niego zatrzymać, żeby porozmawiać i przywitać się i w ogóle swoje tam spostrzeżenia chwilę wymienić. I ta droga mnie sponiewierała. Wywróciłem się, będzie to na filmie też pokazane, bo chłopaki to zdążyli nagrać z tyłu. Byłem zszokowany. Pierwszy raz w życiu po 40 tysiącach kilometrów zrobionych, ale mówię, nie spotkałem nigdzie na świecie, nigdzie, nawet na Syberii, tak szklanych, lodowych dróg jak na Alasce. Stąd to się nazywa Ice Road i stąd ten Highway 11 jest uważany, myślę, za jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg na świecie.
To powtórzę, bo może nie wybrzmiało. Chciałeś porozmawiać z rowerzystą.
Tak, z rowerzystą.
Się mogą dwa wariaty spotkać.
Który jechał, słuchajcie, z Francji i jego celem było dojechanie do tego najwyższego przewyższenia na Alasce. Z tego co wiem, bo dostaliśmy taką informację, potem zabrał się z ciężarówką, dojechał do Prudhoe Bay i z Prudhoe Bay wrócił do Fairbanks, ale już samochodem, ale dojechał do najwyższego przewyższenia rowerem na Alasce.
I on w przeciwieństwie do ciebie targał te wszystkie swoje graty, nie?
Że tak, co mnie zaskoczyło.
Ty na lekko podróżujesz, jednak w samochodzie technicznym są wszystkie rzeczy, tak? I masz relatywnie pewnie lekki motocykl.
Nie, dlatego że w sakwach z tyłu, które mam, jak zwrócicie uwagę, mam sakwy z tyłu, mam też dociążenie, żeby tylne koło było dociążone, więc on nie do końca jest tak lekki. Same te narty też sporo ważą, ale fakt jest taki, że bez bagaży, nie? Fakt jest taki, że bez bagaży. No chłopak na rowerze, bo to chcę powiedzieć, zaskoczyło mnie, że też miał niewiele, więc...
Tak, to minimalizm.
Więc no trochę taki, trochę się spodziewałem, że on tam, ten śpiworek, coś tam, że to jednak trochę będzie tego dużo, a nie ma, no też szacun, naprawdę... Popatrzył na mnie z politowaniem, ja na niego i rozjechaliśmy się dalej.
Jak rozmawiałem z moim kolegą, który motocyklem przejechał już taką późną jesienią Pamir Highway, czyli to jest w Azji Centralnej. No i mówi, że dla niego w sumie najważniejsze było to, że ten motocykl był lekki, bo oni we dwóch jechali, no to wywracali się po kilkanaście razy dziennie. I mówi, że no niby 250 to taki mały motocykl.
Cięższy rower.
Prawie zabawkowy, ale jednak dzięki temu, że on był taki lekki, to mogli po prostu go radzić sobie z nim. A ten twój motocykl, jaką ma pojemność?
On ma 600 i to jest standardowy motocykl enduro, plus te narty, plus te wszystkiego rodzaju tam dodatki, tu coś kilogram, tu pół kilograma. Myślę, że on realnie waży ponad 200 kg. To tak, nie ważyłem go nigdy, powiem szczerze, ale myślę, że około 220 kg trzeba by go liczyć, więc to jest na środowisko i to środowisko motocyklowe, to jest przekonany o tym, jestem, że on o tym wie, to jest bardzo ciężki motocykl. Mhm. Ale z kolei te narty eliminują tą wagę, bo jakiekolwiek zagrożenie, to co tutaj mówisz o tych swoich kolegach i tutaj pozdrowienia dla nich, bo
dobre świry.
Naprawdę potrafię sobie też wyobrazić, jak to wygląda. To właśnie na to cierpią w cudzysłowie te wszystkie osoby, które nie mają tych nart. Czyli jadą nie dość, że w tą pogodę w miarę dobrą, jak ich pogoda zaskoczy, to w ogóle jest koniec jazdy. To jest stanie gdzieś na poboczu i przeczekanie, aż może coś trochę przejdzie, bo jest tak ślisko, że szok. A tutaj te narty powodują, plus te kolce w tych oponach powoduje, że to się cały czas się przesuwasz. Ja pamiętam wyprawę, którą bardzo dobrze wspominam, taką jedną z trudniejszych, bo to była jedna z pierwszych, więc te przygotowania też miałem trochę mniej profesjonalne, tam dostałem dużo w kość. Jak poruszałem się na Nordkapie, gdzie jechałem z niżem przez kilka dni, bodajże 8 dni jechałem w chmurze takiej, ona nade mną stała, jak się potem okazało, z meteorologicznego tam obrazka i 30-40 na godzinę. Samochody stawały z boku, bo był tak lepki śnieg, tak to mocno padało, a ja cały czas pyr, dzida. I co ciekawe, tam zrobiłem 8000 km, słuchajcie, w 14 dni. Zimą. Jak ja wróciłem, to sam byłem zszokowany. Ale to powodowało, że ja jeździłem tam wtedy do tam 12-1 w nocy, bo chcąc zrobić te kilometry, które sobie zakładałem, to musiałem je gdzieś dociągać, a te narty mi powodowały, bo to o tym chcę powiedzieć, jakby już nie o tym dystansie, tylko te narty powodowały, że ja mogłem cały czas jechać. No tutaj w przypadku Kanady i Alaski, oczywiście ta pierwsza część Kanady, no to lato, jak tam było minus 5 stopni.
Minus 5 stopni to lato, drodzy Państwo.
To naprawdę krótki rękawek bym powiedział nawet. Więc dopiero gdzieś od tej 2/3 Kanady, już tam przed Yukonem, to jest oczywiste, tam się zrobiła zima, no i później już na Alasce, ale to narty, ja z tych nart się już pewnie nie wyleczę, one już zostaną ze mną przyszyte do tego motocykla na długo, a wiem, że osoby, które te narty pobudowały, bo bardzo dużo osób ode mnie wzięło ten, jak to jest zrobione, nie ten patent, bo to nie jest absolutnie mój pomysł, ale w jaki sposób to dostosować do tych dzisiejszych motocykli, to mówią, że już ich nie ściągają, po prostu w tą zimę ich nie ściągają, nawet jak nie ma tego śniegu, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja pokonuję 1000 kilometrów i pogoda w zimie jest się w stanie zmienić w ciągu kilku godzin. Nie możemy założyć, jadę bez nart, bo dzisiaj jest ciepło. Godzinę później przychodzi jakiś niż, opady śniegu, gwałtowne. Dzisiaj...
I masz 20 centymetrów
świeżego. Dokładnie, bo dzisiaj ten śnieg pada dokładnie tak samo jak deszcz. Nie ma go, nie ma. Przychodzi, robi taką zawiruchę, że hej, znika i za 4 godziny znowu go nie ma. Więc po to te narty są na stałe przymocowane.
Chciałem dwa ostatnie tematy jeszcze poruszyć, bo jak pozdrowiłeś kolegę, to przypomniało mi się, jak on strasznie cierpiał, bo był kompletnie nieprzygotowany. To znaczy oni kupili te motocykle chyba w Kirgistanie, tam się potrzebowali doszpejować, nie mieli jak, więc jeden miał kask otwarty i gogle, te warstwy były niewystarczająco grube i wręcz oni na tego buta, w którym mieli 3 pary skarpet, nakładali jeszcze skarpetę na buta, nie? I ty tymczasem, no mówisz, że minus 5 to lato, ale właśnie skojarzyłem, że twój chyba przedostatni postój przed Prudo to było cold feet.
Tak, zimna stopa.
W Alasce, nie?
Tak jest.
I
tu notabene mam na czapeczce wszystkie takie najważniejsze piny, bo nie jestem tym pinozbieraczem, ale wszystkie te piny, takie najważniejsze z Alaski, w tych miejscach akurat udało się zdobyć, między innymi tu jest z zimnej stopy. Jest.
I no jak to jest, że ty wciąż masz stopy, nie odmroziłeś sobie palców?
Z humorem powiem, że tego to nie wie nikt. A mówiąc poważnie, ręce i nogi to jest coś, co jest bardzo trudne do ogrzania. Przeżywałem Nordkap w kasku właśnie, to co tutaj koledzy, ja miałem o tyle gorzej, że jechałem cały czas z otwartym kaskiem, bo były bardzo duże temperatury na minusie, wtedy tamte, te 28 stopni i to parowało, więc otworzyłem tą szybę i jechałem bez, więc przemroziłem całą twarz wtedy, po powrocie leczyłem się medycznie, miałem odmrożenia, zresztą uszkodzoną twarz myślę, że mam już stale, ciepło, zimno, jak wchodzę od razu robię się czerwony. Więc ta pierwsza warstwa taka jest już uszkodzona, to samo jest w rękach, bardzo szybko mi marzną ręce, ale co do butów, nie ma na to patentu, ja stosowałem również reklamówki, zakładałem skarpety, potem zakładałem reklamówki na stopy, zawiązywałem je, słuchajcie, szczelnie, po to, żeby ta noga własnym ciepłem próbowała coś się spocić, no to też powodowało pewnego rodzaju niedokrwienie jednak z drugiej strony. Ale jest to jakiś sposób, który rozwiązuje ten problem. Nie ma na to sposobu. Tutaj na Alasce w zasadzie, Yukon Alaska, tak bym to powiedział, w tej części takiej typowo zimowej, z tym dużym mrozem, tymi czterdziestkami, odmroziłem sobie lewą nogę, notabene zimna stopa, zamroziłem piętę. Z tego względu, że z racji, że te drogi były lodowe, autentycznie z lodu, to te narty, one nie były cały czas na dole, ale musiałem je mieć nisko przy ziemi, cały czas asekuracyjnie jechałem, więc te osłony, które sobie zrobiłem, takie metalowe na kolana i stopy, to stopy miałem poniżej tych osłon, więc zamroziłem te nogi dość mocno, lewa pięta mi zamarzła, autentycznie mi zamarzła, strasznie mnie bolała i też zmieniałem buty po drodze, więc no nie byłem w stanie wytrzymać tego pieczenia, bo zimno w którymś momencie ono się przeraża w gorąc. Człowiek ma uczucie, że go to po prostu parzy. Stąd jest też ten efekt w hipotermii, że się ludzie rozbierają, bo to jest naprawdę, to jest ból przeokrutny i w rękach i w nogach tego doświadczam. To jest też nie tak, żeby było jasne, że ta jazda w zimie to jest taka przyjemna. Bo ja tu często mówię, że te 40 stopni to nie jest zima, bo faktycznie potrafię dużo więcej wytrzymać, ale nogi, ręce to jest coś, co trzeba się nauczyć z tym żyć i to jest też taki element, o który też pytałeś wcześniej, czy tam myślisz o czymś, o domu, czy tam o sprawach, nie wiem, w pracy, bo przecież też pracuję zawodowo. Nie, skupiasz się na tych właśnie wszystkich innych takich czynnikach, między innymi to też jest te zimno.
Na tej stopie,
żeby, no czujesz, że ona jest taka drewniana po prostu, nie? I żeby sobie nie zrobić krzywdy, to albo staję na stopkach w motocyklu i tam tańczę. Są takie filmy, które pokazują, że się rusza na tych nartach. To jest właśnie spowodowane takim ruchem, bo jedziesz statecznie. Nie ruszasz się. Ten układ krwionośny się nie rusza. Wrócę trochę do Syberii. Jedna z firm polskich, Demar, zrobiła dla mnie fajne buty specjalne, bo oni mieli bardzo duże doświadczenia z Gazpromem i mówią, zrobimy ci buty, będą super. Słuchajcie, ja w tych butach nie jestem w stanie w Polsce chodzić, tak niech jest gorąco. Ale one są zrobione w ten sposób, że jeśli jest ruch stopy, to ciepło tej nogi wytwarza mikroklimat w tym bucie i one jest ogrzewane. Jak usiadłem na motocyklu, to ten but zamarzł i nie był w stanie mnie ogrzać, więc nawet tego typu buty nic cię nie ogrzeje. Są ogrzewacze wewnętrzne. Dla mnie one są bezużyteczne z tego względu, że różnica temperatur między tym ogrzewaczem w stopie, a zewnętrznym tym światem, bo mówimy o tych 40 i niżej, jest tak duża, że ten ogrzewacz masz wrażenie, że cię parzy. To jest ten efekt, przemruź ręce, włóż pod ciepłą wodę. Nie jesteś w stanie wytrzymać ani sekundy. Więc nie ma na to rozwiązań. Z kolei prądowe rzeczy, są rzeczy elektryczne, które można by używać, ale akumulator nie wytrzymuje, ten zewnętrzny, a ładowanie z motocykla nie jest możliwe, bo motocykl wytwarza bardzo mało prądu. Bo jest bardzo duży mróz, ta prądnica nie wyrabia, ona sama sobie tam ledwo radzi z wytworzeniem tego prądu. Stąd też taka techniczna rzecz, jak jeszcze jest chwila, to mam motocykl tak skonstruowany, że jestem w stanie wyłączyć światła tylko z przodu, tylko z tyłu. Wszystkie, żeby regulować tym prądem w motocyklu w taki sposób, żeby mi go nie brakło do tej obsługi motocykla stricte. Więc nie wiem, jak jest zorza polarna albo jest jasno w zimie i wiem, że nic nie jedzie, no to jestem w stanie w ogóle bez świateł jeździć. Jak widzę gdzieś z daleka jakieś tam światło, to wtedy je zapalam. I tutaj na Alasce też tak robiłem, że gasiłem te wszystkie halogeny z przodu, bo było śnieżnie, biało, jasno i jechało się o zmroku po prostu bez świateł na tej drodze takiej wytyczonej, bo to wtedy widać. Więc to jest cały czas praca nad też techniką. Bardzo, bardzo fajnie na to w 2020 roku zwróciły uwagę Gdyńskie Kolosy, bo ja też jestem wyróżniony przez Gdyńskie Kolosy, co było dla mnie zaskoczeniem. Oni to zdefiniowali to w kategorii wyczyn, więc dla mnie wyczyn to jest wyczyn. No, nie sądziłem, że to będzie...
Za dojechanie do Jakucka? Mm-mm.
Tak, nie. Za wyprawę do Jakucka, ale definicja kolosów jest za dostosowanie siebie, organizmu i sprzętu do syberyjskiej zimy. Czyli dokładnie zczytali, w czym są problemy. To nie chodzi o same dojechanie, bo mogli mnie wyróżnić za podróż. Nie, no bo to jednak
no tak,
12 tysięcy kilometrów to już taka lekka podróż jest, jest podróż. A tutaj za ten wyczyn, za dostosowanie, to jest dokładnie zdefiniowane przez nich i to jest dla mnie duże zaskoczenie, bo ja bardziej walczę z ludźmi na zasadzie bo taka długa wycieczka i tak dalej. Nie, jakby ludzie sobie do końca nie zdają sprawy, ile jest technicznych aspektów tego, nie? I to znowu wracamy do tego, czy ja myślę o rodzinie, o kolegach, o wszystkim innym. Nie, to się dzieje tyle rzeczy mechaniczno-techniczno-fizycznych, że na to nie ma przestrzeni.
No więc nawet nie będę pytał, czy możesz sobie włączyć YouTube'a albo muzyczkę. Ale poza kolosem dostałeś też tutaj, pokazywałeś wcześniej, wyróżnienie od prezydenta, burmistrza miasta Jakucka.
Tak, to jest nie tyle forma wyróżnienia, tylko takie uznanie, nazwijmy to, z Rosji. Od mera Jakucka, który to też przyszło chyba 2 lata później, więc oni się dopiero później zorientowali, że byłem w Jakucku, że dojechałem do tego Jakucka, że to jest po prostu coś. Dojechanie do Jakucka motocyklem, tam nie widzieli motocykla w ogóle z Europy w Jakucku, że to jest też duży wyczyn, nazwijmy to. Bo jednak ja już się przez te lata pogodziłem z tym po Jakucku, że to jest jednak wyczyn. I może to brzmi nieskromnie, ale wyczyn tego dojazdu, nie chodzi o ten poklask, o te brawa, tylko taki dzisiaj po 4 latach patrząc na to z zewnątrz, bym powiedział, wiedząc co mnie tam wtedy spotkało, stąd też mówiłem o tym synu, nie idź tą drogą, chyba bym się już nie zdecydował, powiem wam.
Może właśnie,
inne miejsca.
Ale może właśnie dlatego, że nie miałeś z kim skonsultować tego pomysłu, to znaczy nie było osoby, która zrobiła to wcześniej, która mogłaby odpowiedzieć na twoje pytania, to tak jak masz napisane na Facebooku, że it looks impossible until it's done. Te rzeczy wydają się niemożliwe, póki ktoś tego nie zrobi.
I dokładnie to chciałem powiedzieć. Wyjeżdżając, nie wiedziałem, że tego się nie da zrobić. Nie? I to jest trochę taka zasada. I na przykład bardziej asekuracyjnie już jechałem teraz Kanadę i Alaskę, bo wiedziałem po Syberii, nie? Że tam, jakie tam były problemy, co mnie mogło czekać.
Ty wyjechałeś stąd. Stąd dojechałeś do...
Tak, jeśli chodzi o Jakuck, to tak. Normalnie z garażu, tego garażu, w którym jest materiał spakowany z rzeczami, z wszystkim. I bardzo długą część Rosji musiałem przejechać sam, bo dopiero później ten samochód wsparcia, to już sobie tam odszukacie w historiach, który potem za mną jechał, bo też jechał, bo tam w Jakucku to w ogóle jest strefa śmierci, tam taka bezwzględna od Jakucka, już okolica Jakucka, Omiakon, to tam temperatury 60 stopni, w nocy 60 kilka. Nie ma w ogóle mowy o jazdy, o udowadnianiu sobie, że jest się Rambo jakiemuś samemu. Więc do momentu, kiedy nie dojechałem do Ary, do Rosjanina, który był moim supportem, no to się tak tułałem. Warto zobaczyć, jak wyglądał mój motocykl wtedy, bo jak tutaj mówiliśmy, że jest niezaładowany, to tam nie wiem, jak to się stało, że on jechał na dwóch kołach, że on nie jechał przechylony do tyłu na tym jednym kole.
Ale mnie w tym kontekście bardzo, bardzo interesuje, bo no właśnie, w Syberii pewnie pierwszy raz miałeś, przepraszam, pewne rzeczy zakładam, ale może jeździłeś tam po jeziorach Finlandii czy przez rzeki w Norwegii. Natomiast, kurczę, jak ja wspominam swoją podróż do Jakucka, też zależało mi na tym, żeby wjechać do niego, a nie dolecieć, więc najpierw pojechałem pociągiem do Nieriungri, to wtedy była ostatnia stacja, i stamtąd marszrutą przez cały dzień jechaliśmy do Jakucka. Ja byłem tak podekscytowany perspektywą jazdy tą rzeką Leną, kompletnie nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, a no na rzece masz znaki, masz kolejny, jest jakby wszystko, co sobie wyobrażasz na normalnej drodze, jest z tą różnicą, że jedziesz po rzece. I wspomniałeś, że to może być jeden z gorszych odcinków, które przejechałeś w życiu.
Słuchajcie, tak się składa jakoś teraz, jak o tym mówisz, że przez ostatnie kilka minut mówiłem o tym, że na Alasce te lodowe drogi dały mi mocno w kość. I to się dokładnie pokrywa z tym, co było na Syberii. Na Syberii rzeka Lena, czyli lód, też mi dał najbardziej w kość. Z tą różnicą, że w przypadku Leny nie byłem przygotowany na to, zresztą tutaj na Alasce też nie miałem jakichś długich kolców, że ten przejazd przez tą rzekę po pierwsze będzie tak ekstremalnie zimny dla mnie, bo ten mróz, który poszedł spod tej rzeki, z tego lodu, ponad tam blisko 60 kilku stopni zimna, on mnie zamknął jakby w kapsule. Po prostu czułem się jak zamknięty. Do tego miałem bardzo małe kolce, które nie trzymały się tego lodu na rzece. Więc wspierałem się nartami. Jak położyłem te narty, to motocykl nie jechał. I on się tak ślimaczył przez tą rzekę. 20 kilka kilometrów wydawało mi się wieki. Nie pamiętam za dużo z tego przejazdu, mówiąc szczerze. Więc prawdopodobnie jakiś początek hipotermii, stres, to wszystko było tak tam spięte, że nie pamiętam. Gdzieś moja wyobraźnia to wyrzuciła. Albo to zimno było tak duże, że mój organizm potrafił walczyć w jakiś inny sposób i odciął mi na chwilę tą świadomość, ale to było bardzo traumatyczne, bardzo trudne, bardzo ciężkie do przejechania. Do tego stopnia, że jak wróciłem, to jeden ze swoich motocykli, jak rejestrowałem, to zarejestrowałem go z imieniem Lena na cześć tego słynnego przejazdu. Jak teraz sobie myślę o tej Alasce i o tym lodzie, to dokładnie podobne klimaty miałem z tym przejazdem po lodzie, że ten motocykl nie chciał się trzymać tego lodu. Że te narty mu umożliwiały to, ale nie chciał, nie miał tego pędu takiego, jak powinien mieć. No i stąd też ta pierwsza moja wywrotka w życiu, tak, którą zaliczyłem na tej rzece. Więc to też pokazuje, że na te lodowe drogi trzeba mieć też trochę inne rozwiązania. Trzeba mieć dłuższe kolce, trochę inaczej też się przygotować. Więc ta Syberia też takim mocnym doświadczeniem, Alaska mocnym doświadczeniem. Norwegia znowu inne doświadczenie, bo bardzo duże opady śniegu przy temperaturach 20 parę stopni na minusie. Bardzo dużo śniegu, stąd tam te bajkowe takie widoki. Więc znowu trzeba się trochę inaczej przygotować narty. Więc ten miks nart, kolców plus koncentracja powoduje, że może się przemieszczać po takich warunkach. I oczywiście wytrzymałość na zimno, to bezwzględnie.
Tak sobie cały czas myślę, co ty jeszcze możesz zrobić? Gdzie ty możesz pojechać? Widziałem, że poprosiłeś ostatnio sztuczną inteligencję, żeby ci wymyśliła, tak, gdzie. I masz jakieś plany kolejne, jakieś marzenia?
Na tą chwilę chcę jakby zamknąć temat tej Alaski jeszcze, bo to jest nie do końca pozamykane, chociażby z tej technicznej strony. Nie wiem. Najszczerzej mówiąc, nie wiem, dlatego że czuję się już spełniony. Te przygody, które sobie tam wymyśliłem wcześniej, udało się to dopiąć wszystko. Coraz większym problemem dla mnie jednak jest ten czynnik finansowy. Nie mam dużych sponsorów, nie mam w ogóle sponsorów jako takich. Bardzo dużą część odpowiedzialności wzięło przy tej wyprawie GMOTO, które postanowiło przerzucić ten samochód i motocykl, opłacić go. Kupę jest z tym problemów, więc jak widzę te problemy logistyczne przy tego typu wyprawach złożonych, to trzeba by na to naprawdę dużych pieniędzy, a robię takie rzeczy, które są niszowe, które nie przyciągają pieniędzy, no bo umówmy się, po co komu sponsorować w set tysiącach wyprawę czyjąś, którą robi 1% motocyklistów.
No tak, a z drugiej strony próbować pociągnąć dalej w kierunku wschodnim, no teraz ta rzeczywistość jest dużo trudniejsza, zarówno pewnie z pozwoleniami, wizami i tak dalej, ale no z tym kontaktem z lokalnymi mieszkańcami, więc no też chyba lepszego momentu na realizację tego pomysłu, no to nie mogłeś trafić.
Dokładnie tak. Można zawsze poszukać, bo zim na świecie jest troszeczkę, gdzieś tam Boliwie i różne inne te zimowe okresy, tylko to są krótkotrwałe odcinki. To są odcinki, dla mnie dystans, jakby spalanie się na dystansie kilku tysięcy kilometrów, żeby zrobić tam, nie wiem, 2000 kilometrów, przy tej logistyce... To jest niewspółmierne. Tutaj jeszcze też chcę od razu podziękować wszystkim, którzy się dołożyli do tej wyprawy w różny sposób, od finansów po jakieś tam rzeczy, które nam dawali, bo to jest szereg takich małych cegiełek. Nie? To jest jakby nie ma sponsora dużego, a w dużej części też ta kieszeń została jakby odciążona na zasadzie takiej, to się wszystko odbywało na zasadzie, kolega ma firmę, to masz tu, radźcie sobie, bo wiem, ile to kosztuje. Oczywiście cały bilans wyszedł na potężnym minusie i on cały czas trwa, bo te wszystkie kary i tak dalej, to będzie ten dziś spływać, ale gdybym miał to zrobić drugi raz, znając to, co teraz było, pewnie, żebym to zrobił. To nawet sekundę bym się nie zastanawiał. Nie liczę, że to będzie tyle czasu, ale zrobiłbym to. A szukanie czegoś nowego? Nie wiem. Najbardziej szczera odpowiedź. Jak wracałem z Jakucka, to wiedziałem, że chcę zrobić Kanadę i Alaskę. Wiedziałem. To jeszcze moja żona nie wiedziała. Ja już siedząc w samolocie, oglądałem mapkę. Mówię, trzeba to zrobić. Tutaj nie. Czy ja muszę komuś już coś udowadniać? Nie muszę nic. Po prostu nic. Jakby swoje zrobiłem. Fajnie, gdyby ktoś to przejechał, zobaczył, jak to jest złożone do przejazdu fizycznie, technicznie, finansowo, jakkolwiek. Zostawmy teraz to takim pytaniem otwartym.
Stajesz się takim sensejem, który może, wiesz, być konsultantem.
Trochę za dużo, ale może taki funkcję doradczą bym tu widział. No. W ten sposób.
Super. To chyba nie mam więcej pytań. Jeżeli państwo macie pytania do Marka, to szukajcie ich na suslik.pl lub we wszystkich tych miejscach, które już wspomnieliśmy, na Facebooku, Instagramie. Czekamy na film z tej wyprawy. On pewnie rozwieje wiele wątpliwości, ale naprawdę niesamowite osiągnięcie. Ogromnie gratuluję ci tego, że udało się ten naprawdę no niemożliwie brzmiący pomysł przekuć w plan, no i później ten plan zrealizować. Także szacunek i pięknie dziękuję, że zagościłeś na łamach audycji podróżniczej Świat i Ludzie. Marek Suslik.
Bardzo dziękuję.
Dzięki i do następnego. Ciao, ciao.